Tadeusz Bojrzeleński, Brązownicy, rozdział 13. Przypisy, część 2. To nagranie Legamus może być kopiowane i rozpowszechniane bez ograniczeń. Co opuścił Bluszcz? W czasie moich studiów nad pewną epoką życia Mickiewicza natknąłem się na dość oryginalną kontrowersję. Ogłaszając mianowicie wspomnienie rejenta Wołodki tyczące Towiańskiego i jego nauki z epoki wileńskiej, głoszącej wedle powszechnego przekonania Wilnian wspólność kobiet, cytuję profesor Mościcki w przypisach ustęp z pamiętnika pani Zofii Komierowskiej, później żony Ludwika Norwida, brata poety. Również rzucający, zdaniem profesora Mościckiego, ciekawe światło na poglądy Towiańskiego w sprawie wolnej miłości. Cytuję pan Mościcki z rękopisu, ponieważ mimo że pamiętnik pani Komierowskiej, pisany w roku 1853, był drukowany w Bluszczu, rok 1889, ustęp ten, może jako, wedle ówczesnych pojęć, zbyt drastyczny, opuszczono. Otóż profesor Kallenbach w Towianizm na tle historycznym, cytując znowuż profesora Mościckiego, uczeni przeważnie trawią życie na tym, że jeden cytuje drugiego, sam widzę po sobie, że robię się wściekle uczony. Odrzuca świadectwo pani K., twierdząc, że relacja ta od razu musiała się wydać, co do wiarygodności wątpliwa, skoro redakcja Bluszczu ustęp ten opuściła. Argument ten, z którego pierwsza roześmiałaby się przemiła dzisiejsza redaktorka Bluszczu, pani Stefania Podchorska-Okołow, zabawił mnie. Jeżeli wszystko uznamy za niegodne wiary, co Bluszcz, zwłaszcza ówczesny, słynący na całą Polskę ze swojej pruderii, uważałby za stosowne wykreślić, wówczas możemy łatwo wrócić do szczęśliwego wieku, w którym się wierzy w bociany. I w istocie wielu naszych uczonych szuka zbawienia w tej mierze. Traf dał mi w rękę rękopis tych pamiętników. I oto przekonałem się, że to, co z nich opuścił Bluszcz, to nie tylko ten jeden drastyczny ustęp, ale cała długa relacja tycząca bytności pani K. w roku 1853 u mistrza, przed którego obliczem ta młoda, 19-letnia mężatka stanęła jako żona bardzo oddanego sprawie, ale wciąż nękanego wątpliwościami Towiańczyka, znacznego przy tym i bogatego człowieka. Czy to redakcja Bluszczu wykreśliła całą tę relację, czy raczej sama autorka uznała ją w owym czasie za nazbyt niedyskretną, nie wiem. W każdym razie wydaje mi się, że zarówno czytelnicy, jak i ci, którzy interesują się, a takich jest dziś dużo, historią towianizmu, przyjmą ją z zainteresowaniem. Oto ów opis pielgrzymki z Paryża do mistrza, który, jak wiadomo, rezydował stale w Szwajcarii. Dziś o 7 rano opuściliśmy Nancy. Granicę przejechaliśmy w Belfort. Pierwsze większe miasto, jakie widziałam w Szwajcarii, to Bazylea. Miałam wielką ochotę zatrzymać się w nim i zwiedzić je szczegółowo, lecz mąż tak się śpieszył do Curychu, że zaledwie na zjedzenie obiadu nam pozwolił. Stanęliśmy na miejscu o 5 rano. Zajechawszy do hotelu i odpocząwszy cokolwiek, wyszliśmy na miasto za wyszukaniem mieszkania. Znaleźliśmy niebawem bardzo wygodne i czyste, tuż obok mistrza. Położenie miasta czarujące, nad ogromnym jeziorem, otoczone niebotycznymi górami, pokrytymi wiecznym śniegiem, handlowe, z uniwersytetem i rozmaitymi technicznymi zakładami naukowymi. Poznałam już pierwszego apostoła mistrza, Falkowskiego, który spełniał przy nim obowiązki ziemskie. Święta rodzina składa się z męża, żony, czworga dzieci, z których najstarszy syn ma 20 lat, z siostry i szwagra, gutów. Wszystko razem podobno niepospolici ludzie. 11 kwietnia. Apostoł nie odstępuje nas ani na chwilkę. Spacerujemy razem, obiadujemy, pływamy po jeziorze, a jednocześnie niechcący spowiadamy mu się z całego życia, bo zapytania są tak zręczne i natarczywe, żeby się śmiertelny grzech wypowiedziało. Mistrz dotąd niewidzialny. Apostoł twierdzi, że się modli i przygotowuje na nasze przyjęcie. Rozmawiając z Falkowskim, wspomniałam, że się z góry na wszystko zgadzam, czego mistrz i święta sprawa ode mnie żąda. Jedną tylko rzecz sobie zastrzegam, abym z duchami żadnej styczności nie miała. 13 kwietnia. Dziś miał posłuchanie mój chrzestny syn. Oboje z bratem, niezmiernie zaciekawieni, wyglądaliśmy z niecierpliwością jego powrotu. Wrócił poważny, uroczysty, na wszystkie nasze zapytania dawał jedną odpowiedź. Jaki on mądry, jaki on rozumny, to aż strach. Więcej nic mówić nie chciał i dziś jeszcze ostatnim pociągiem do Warszawy odjechał. 14 kwietnia. Druga audiencja dla brata. wrażenia prawie żadne. Podziwiał wprawdzie jego głęboki rozum, mówił to jednak zupełnie spokojnie. Mistrz włożył na niego podwójny obowiązek. Raz na Polaka, drugi raz, jako noszącego tak piękne nazwisko, Sobieski, aby gorliwie rozgłaszał, co widział i słyszał i jak najwięcej braci dokoła wprowadzał. To bowiem jest rzeczywistym patriotyzmem. Od tego zależy wyzwolenie ojczyzny, która dopóty jęczeć będzie, dopóki wszyscy jej mieszkańcy sprawie świętej służyć nie zaczną. Wieczorną pocztą odebraliśmy list od ojca, powołującego brata z powrotem. Poczciwy chłopiec, wzór synów i młodych ludzi, nie zawahał się ani chwili i zaraz zaczął czynić przygotowania do wyjazdu. Nie mogę o tym spokojnie myśleć, że za 12 godzin pożegnam go może na kilka miesięcy. Gdyby mi Bóg dał syna, o czym już dzisiaj zupełnie nie marzę, nie potrafiłabym go tak kochać jak mego najidealniejszego brata, bo bym go też tak dobrze wychować nie potrafiła. Cały dzień dzisiejszy poświęciłam bratu. Zwiedziliśmy raz jeszcze szczegółowo miasto, modliliśmy się razem w kościele i na cmentarzu, gdzie kilku młodych spoczywa Polaków. Ile razy spojrzałam na niego, łzami się zalewał, boć to pierwszy raz w życiu tak długo będzie rozłączenie. Nareszcie przyszła najsmutniejsza może chwila ostatecznego pożegnania. O nie daj, Panie, aby się ona jeszcze kiedyś powtórzyła. 17 kwietnia. Całą noc oka nie zamknęłam, a nie chcąc płaczem moim robić mężowi przykrości, głowę umieściłam między dwie poduszki i z całą swobodą oddałam się szalonej rozpaczy. Dziś mi się tak wszystko brzydsze i brudniejsze wydaje. Czemu też tak we troje nie możemy na zawsze pozostać? Już mi się i wyjść nie chce, i po jeziorze pływać, myślą jestem z nim. Siedzę z zegarkiem w ręku nad szczegółową kartą geograficzną i prowadzę go od stacji do stacji, ocierając cisnące się łzy do oczów. 18 kwietnia. Mąż powrócił od mistrza skruszony, zbiedzony jak zbrodniarz pokutujący. Mówił mało, jadł niewiele, spacerował samotny w górach. 20 kwietnia. Druga audiencja, tym razem powrócił promieniejący. Mistrz przyjął go za adepta, darował poprzednie winy i bratem swoim nazwał. Od dziś przyjmie od niego najdrobniejszą choćby ofiarę. 21 kwietnia. Idę do mistrza z mniejszą daleko emocją niż myślałam. O 12 mąż doprowadził mnie do drzwi jego i odszedł. Zapukałam 3 razy, drzwi się otworzyły. Weszłam do sporego, schludnego pokoiku o 2 oknach. Łóżko zwyczajne, białe, sosnowe, czysto zasłane, nad niem posążek Napoleona I ze złożonymi na krzyż rękami na piersiach, na malutkiej umieszczone konsolce. Szafa, komoda, 2 stoliki założone książkami, 4 proste stołki dopełniały umeblowania. Przede mną stała postać wzrostu średniego, tuszy drobnej, łysy, bez zarostu, nos duży, kształtny, usta wąskie, zaciśnięte. W okularach niebieskich, ubrany w długi surdut do ziemi, na jeden rząd zapięty, ze stojącym kołnierzem. Zbliżyłam się do majestatu i z pokorą ucałowałam dłoń. Przyjrzawszy mi się z wielką uwagą, objął mnie w ramiona, przycisnął do piersi i złożył pocałunek na brodzie, ale wcale nie duchowo, tylko najzwyczajniej po ziemsku. W tej chwili z pewnością o świętej sprawie nie myślał i to mnie takim wstrętem do tej wyższej istoty przejęło, że mi zupełnie imponować przestał. Co naturalnie w tej chwili spostrzegł, bo go słuchałam tak spokojnie. Teraz dopiero zrozumiałam, co znaczyło to 3-dniowe przebywanie Falkowskiego z nami. Wszystko, co przez ten czas udało mu się zręcznie z nas wydobyć, powtórzone zostało mistrzowi, a on, niby oświecony łaską Ducha Świętego, rozwodził się nad faktami i okolicznościami dotyczącymi mojej przeszłości, o których nikt prócz mnie wiedzieć nie mógł. Nie trafił jednak na naiwną, bo się bynajmniej wiedzy jego nie zdziwiłam. Rozmawiając z nim, mimowoli rozglądałam się po pokoju i wzrok mój kilka razy spoczął na figurze Napoleona umieszczonej nad łóżkiem, nie mogąc się domyśleć, jakie by miała znaczenie. Spostrzegł to przebieglejszy od lisa mistrz, a słysząc, że jestem tak na kwestię duchów wrażliwą, zaczął mnie straszyć opowiadaniem mnóstwa anegdotek na tym tle osnutych, zapowiadając, że jeślibym kiedyś, broń Boże, sprzeniewierzyła się sprawie świętej, będę nielitościwie nawiedzana i szarpana przez duchy, a jeśli tych męczarni ciało moje nie wytrwa, umrę, aby się znów odrodzić koniem, psem lub jeszcze czym gorszym. Napoleon I jest adwokatem sprawy świętej w niebie, czyli że wszystkie interesa dotyczące jej on Panu Bogu przedstawia, z nim też bezpośrednio ma nieustające stosunki. Drugim takim opiekunem jest Kościuszko. Ten, jako Polak, więcej kocha kraj swój i wpływem swoim więcej jeszcze dla sprawy naszej otrzymać może. Słuchając tych wszystkich bredni, mimowoli przychodziło mi do głowy, jak mógł ten człowiek porywać ludzi tak wielkich i niepospolitych jak Mickiewicz. To jednak nie przeszkadzało, że się z trwogą oglądałam za siebie, czy owa figurka brązowa nie zmieni się w dużą i żywą postać Napoleona i czy ją stojącą przed sobą nie ujrzę. Mówiąc o małżeństwie moim, nadmienił, że z powodu zbyt wielkiej różnicy wieku między nami uwalnia mnie zupełnie od wierności małżeńskiej, której zresztą ani Pan Bóg, ani Kościół od nikogo nie wymaga. Mam tylko uważać, aby duch wybranego był czysty. I to powiedziawszy, zrobił krzyż na moim czole, absolwo te, dodając, i gorący pocałunek na mojej twarzy złożył. Wyszłam więcej jak oburzona, z silnym postanowieniem nigdy już więcej nie wracać, nawet jeżeli mąż koniecznie tego żądać będzie. 22 kwietnia. Mąż znów wezwany do mistrza. Po dwugodzinnej konwersacji powrócił tak szczęśliwy, swobodny, lekki, jakim go dawno nie widziałam. Po obiedzie usiadł na kanapie, wyjął z kieszeni książeczkę z Ewangeliami, z którą się nigdy nie rozłączał, czerpiąc z niej skarby dla duszy, a otworzywszy ją, rzucił z pogardą na stół stojący w drugim rogu pokoju. Siedząc z robotą nad oknem, spojrzałam na niego z przerażeniem i zapytałam, co to ma znaczyć? Mistrz zabronił mi brać Ewangelii do ręki, bo nią mój umysł obałamucam. Ewangeliści robili własne uwagi na marginesach, pisząc Ewangelie, które następnie wciągali do tekstu. Trzeba mieć wielką łaskę ducha, żeby odróżniać słowa Chrystusa od dodatków piszących. A ponieważ kilka lat opierałem się wpływowi mistrza, dopatrując różniące się prawdy od zasad świętej sprawy, więc mi w nią zaglądać nie wolno. Po chwili wstał, przeszedł przez pokój i usiadł na drugiej kanapie, przed którą na stoliku spoczywała rzucona książeczka i znów bezwiednie wziął ją do ręki i przeczytał ustęp, który już zapewne tysięczny raz powtórzył i na pamięć umiał, a dotąd uwagi jego nie zwrócił. Trzeba było rzeczywiście łaski Bożej, żeby mu się oczy otworzyły w chwili tak szalonego obałamucenia. Przyjdą fałszywe proroki, którzy będą mieli znaki posłanników Bożych, a będą czartami. Biada tym, którzy im uwierzą. Co się w duszy jego działo po przeczytaniu tych słów, nie wiem. Mnie się zdawało, że on zwariował, bo biegał bezwiednie po całym mieszkaniu, zaabsorbowany w myślach, nie odpowiadając zupełnie na zapytania moje i nie wiedząc, co się wkoło niego dzieje. Tak dalece, że na herbatę miałam całą rodzinę mistrza, która głośną rozmową zabawiała się do północy. On jej nie widział, nie słyszał, tylko ciągle biegał po pokoju, a kiedy wyszli, stanął przede mną blady, zmieniony do niepoznania i zapytał, dlaczego obiecani goście dotąd nie przychodzą. Spojrzałam na niego z rozdartym sercem, strach mnie ogarnął, widząc się samą jedną, z dala od kraju i swoich, z nieprzytomnym mężem. Siedziałam na łóżku, nie śmiąc się położyć. Nareszcie zmęczenie przemogło, a kiedy po paru godzinach otworzyłam oczy, ujrzałam męża mego krzyżem leżącego na środku pokoju i zanoszącego się od płaczu. Zerwałam się z łóżka. Robiłam wszystkie możliwe wysiłki, aby go uspokoić. Wszystko jednak daremnie. Stan tej najwyższej egzaltacji trwał do białego rana, po czym podniósł się i głosem stanowczym, jakiego dotąd nie znałam, powiedział: proszę cię, ubieraj się jak najprędzej, pakuj rzeczy i przenoś się do hotelu, bo tu ani chwili dłużej nie zostanę. W pół godziny byliśmy w nowym mieszkaniu i tam dopiero dowiedziałam się o strasznej walce, jaką biedak ten przebył. Otworzywszy oczy na rzeczywistą wartość tego człowieka, uczuł się najnieszczęśliwszym, że go przez kilkanaście godzin wyżej nad Chrystusa stawiał i teraz dopiero jasno przejrzał, że cała ta tak zwana święta sprawa z mistrzem na czele była nikczemnym obałamuceniem umysłów pragnących się wznieść nad poziom życia zwyczajnego. Obawiając się, abym wpływowi temu nie uległa, tak spiesznie zmienił mieszkanie, a nie mogąc się biedaczysko w żalu swoim ukoić, zrobił projekt natychmiastowego pojechania do klasztoru Weinsiedel, położonego o 7 mil drogi na ogromnej górze, gdzie się Matka Boska, cudami słynąca, znajduje. To czytamy w rękopisie Komierowskiej Norwidowej. Co sądzić o tej relacji i o tych pamiętnikach? Kiedy ukazały się w okrojonej formie w bluszczu, wydrukowano je głównie dla wspomnień, jakie mieszczą o Adamie Mickiewiczu. Wówczas powstała przeciw autorce pamiętnika córka poety, pani Maria Górecka, co znów spowodowało replikę autorki i redakcji. Kwestionował też ścisłość szczegółów tyczących Adama w dziele swoim o ojcu Władysław Mickiewicz. Nie wchodzę tutaj w ten spór, w którym świadectwo najbliższej rodziny też nie zawsze można przyjmować bez zastrzeżeń. Zaznaczę tylko, że relacje autorki tyczące towianizmu i stosunków z nim jej męża zgadzają się z tym, co znajdujemy w tej kwestii w broszurze, którą wydał bezimiennie jej mąż. Moje stosunki z Towiańskim i Towiańczykami. Paryż 1856. Mylnie przypisywana długi czas Kołosowskiemu. Oczywiście taki dokument nie jest Ewangelią, należy go przyjmować krytycznie, zestawiać z innymi świadectwami i innymi źródłami naszych wiadomości. Ale pomijać stronniczo, jak to czynią nasi brązownicy, wszystkie niemal współczesne relacje, odtrącać z góry jako plotki wszystko, co narusza wzniesioną, często na podstawie innych znów plotek, budowlę, to jest metoda wygodna wprawdzie, ale grożąca tym, że dumny gmach będzie stał zawsze na piasku. Co do mnie, jestem przekonany, że modna w ostatnich czasach apologia towianizmu wymaga gruntownej rewizji i że rewizja ta może nam przynieść nieobliczalne niespodzianki, większe może niż te, które zburzyły legendę matki Makryny Mieczysławskiej. Do redaktora Wiadomości Literackich nadesłano następujący list. W związku z artykułem Boja Żeleńskiego pod tytułem Sfinks towianizmu, Wiadomości Literackie nr 286, podaje niektóre wyjątki z listów Emilii Strzanieckiej, wybitnej Polki XIX wieku, do Benigny Małachowskiej, w których korespondentka pisze bardzo źle o towianizmie. Emilia Strzaniecka mieszkała stale w Poznańskiem i w Berlinie, utrzymywała jednak stały kontakt z emigracją za pośrednictwem Klaudyny Potockiej. Po śmierci Potockiej Strzaniecka znalazła inną korespondentkę, przyjaciółkę, osobiście sobie nieznaną generałową Benignę Małachowską. W roku 1843 Strzaniecka pielgrzymuje w towarzystwie Konstancji Łubieńskiej i Marii Bolewskiej okrężną drogą przez Ostendę, Londyn do Paryża, gdzie osobiście poznaje Małachowską. Strzaniecka na ogół wydaje ostrożne sądy o swoich bliźnich i ich czynach. W powtarzaniu plotek jest powściągliwa. Nie można pominąć tych cech przy ocenie wartości świadectw zawartych w jej listach. Listy Strzanieckiej do Małachowskiej przechowuje archiwum raperswilskie pod numerem 767. List pierwszy. 20 listopada 1841 roku. Pan Plichta był u mnie w Berlinie, zgadało się o panu Towiańskim i ja mu powiedziałam, że przed paru laty był w Dreźnie, ale ja nie szukałam jego znajomości, bo byłam źle o nim uprzedzona przez jedną młodą Polkę, która mi powiada, że jest przez niego przyjętą do związku i że zasadą tego jest, żeby wszystko, co tylko wie, powiedziała tak o sobie, jak o drugich, żeby starała się być w towarzystwie i żeby wróciwszy do niego albo sama, albo listownie wszystko mu wynurzyła, żeby każdy list mu zakomunikowała, nawet od kochanka, i do tego przez przysięgę była zmuszoną. Widziałam niektóre modlitwy, to wszystko bardzo mi nie odpowiadało. Zapytał mnie się pan Plichta, czy może to powtórzyć, i ja nie miałam nic przeciw temu, ale żebym to ja była tą osobą, to nieprawda. I pewno tego pan Plichta nie mógł powiedzieć, tylko każda rzecz, kiedy przychodzi z ust do ust, jest defigurowaną. List drugi. 13 grudnia 1843 roku z Paryża. Gdybym ci była pisała wczoraj rano, byłabym ci napisała, że myślę, że Marinia może ujdzie to wieńszczyźnie, ale po dzisiejszej z nią rozmowie mam moralne przekonanie, że jest już tak daleko, że trudno ją ochronić. Wszystkie ich, to wieńczyków, zdania podziela z uniesieniem, rozumie ich, we wszystkie ich śmieszności wierzy, a zawsze cytuje brata, że nie można jej tyle mówić, jak w innym przypadku. Wczoraj chciałam ją tym przekonać, że ona dlatego jest w sądzie parcjalną, że brata kocha. Wysoko jego umiejętność sądzi, więc przypuścić jest jej trudno, żeby był w błędzie. Na to mi odpowiedziała: o nie, ja z uprzedzeniem tu przyjechałam przeciw towiańszczyźnie, ale teraz się przekonuję i rozumiem, co to jest. Zupełnie o mego brata jestem spokojna. Wybiera się w tych dniach do Mickiewicza. Smutno mi na sercu, bo chciałabym była, żeby nie pod tym urokiem tam była poszła. Teraz ulegnie nieomylnie, to jest pewne, że to jej w niczym nie zmieni, co do charakteru, ale jeżeli z czasem uzna, że była w błędzie, będzie jej przykro. To, co piszę, tylko dla ciebie i do ciebie piszę, bo może się mylę, co daj Boże. List trzeci. 22 lutego 1844 roku. Co mi donosisz o Marii, tego się spodziewałam, bo widziałam już przed odjazdem, że blisko bardzo jest tego, bo z wielką egzaltacją o nich, to wieńczykach, mówiła. Czy to jest chwila mówić i myśleć o tem, kiedy Polska jęczy w więzach tak okropnych i kiedy siły nasze tak małe? Maria Bolewska wróciła do księstwa poznańskiego w 1846 roku i nadal była gorliwą wyznawczynią Towiańskiego. N.N. W związku z artykułem Drogi geniuszu i wynikłą zeń polemiką nadszedł do redaktora Wiadomości Literackich następujący list. Władysław Mickiewicz, cytując z listu Adama Mickiewicza do Bucharyna, ogłoszonego po raz pierwszy przez Chmielowskiego w roku 1886, nie w 1898, ustęp, w którym wspomina o koronacji Mikołaja I w Warszawie, usiłuje wytłumaczyć ultralojalne wyrażenie Mickiewicza ironią, z jaką je jakoby pisał. Pan Leon Płoszewski w artykule Mickiewicz a Rosja, Wiadomości Literackie numer 306, podziela to mniemanie Władysława Mickiewicza i również dopatruje się w liście do Bucharyna ironii. Tymczasem list ten pisał Mickiewicz najzupełniej serio. Czy szczerze, to inna sprawa. W liście z zagranicy, wysyłanym do Rosji, Mickiewicz nie ośmieliłby się pisać o cesarzu panującym, którego był poddanym, i o uroczystościach dworskich z ironią. Gdyby sobie na to pozwolił, miałby drogę do powrotu do państwa rosyjskiego, a więc i do kraju, zamkniętą. Wiedział przecież, że żandarmeria rosyjska wszystkie listy z zagranicy do Rosji przesyłane otwierała i czytała. Pisał zresztą do Bucharyna. Wyjeżdżając w roku 1829 za legalnym paszportem rosyjskim za granicę, Mickiewicz przed wybuchem powstania listopadowego nie miał jeszcze zamiaru osiedlania się na stałe na obczyźnie. Meldował się w konsulatach rosyjskich w krajach, przez które przejeżdżał. Bywał na przyjęciach w salonach posłów rosyjskich Gorczakowa, Gagarina i przez przedstawicielstwa Rosji za granicą nie był uważany aż do roku mniej więcej 1832 za emigranta. W listach musiał się wyrażać bardzo oględnie. Wiemy przecież, jak ostrożnie redagował listy swoje do matki Słowacki. Gdyby Władysław Mickiewicz dostał do ręki list ojca do Bucharyna, albo by go w obawie niemiłych komentarzy zniszczył, albo ogłosił w tendencyjnie zmienionym brzmieniu. Ale że go już wydrukował Chmielowski w Adam Mickiewicz, wydanie pierwsze, z roku 1886, nie pozostawało mu nic innego, jak tendencyjnie go tłumaczyć. Rzecz zadziwiająca, że niektórzy historycy literatury naszej wciąż jeszcze traktują poważnie to wszystko, co opowiadał i pisał o ojcu swoim Władysław Mickiewicz. A jednak, przynajmniej w połowie, relacje jego, podobnie jak relacje Odyńca, podejrzane są lub mało na wiarę zasługują. Gabriel Korbut. Koniec rozdziału 13. Czytał Piotr Natter.